Tajna wojna Hitlera. Taśma szósta, ścieżka druga. Bruck słuchał tych planów z trudno skrywaną irytacją. W jego ocenie była to operacja niemożliwa do przeprowadzenia. Dobrze pamiętał, jak zakończyła się podobna akcja podjęta przez Brytyjczyków w 1915 roku. Wówczas pierwszy lord admiralicji, Winston Churchill, doszedł do wniosku, że desant licznego oddziału wojska na tureckim brzegu zmusi Niemców do przerzucenia z Francji dużych jednostek do odległego rejonu, a wówczas żołnierze Antanty uderzą na froncie francuskim i zwyciężą osłabione wojska niemieckie. 25 kwietnia 1915 roku oddziały australijskie i nowozelandzkie podjęły próbę opanowania brzegu w rejonie Gallipoli. W czasie desantu zginęło kilka tysięcy żołnierzy zdziesiątkowanych ogniem karabinów maszynowych i dział. Ci, którzy wdarli się na brzeg, przez kilka miesięcy bronili się dzielnie, ale w nocy z 8 na 9 stycznia 1916 roku musieli się ewakuować. Operacja ta pochłonęła życie 30 tysięcy żołnierzy. 74 tysiące odniosło rany. 8 tysięcy dostało się do niewoli lub zaginęło. Tak ogromne ofiary poszły na marne. Desant nie zmienił sytuacji na głównym froncie. Winston Churchill musiał podać się do dymisji, choć podobno zawinili dowódcy oddziałów inwazyjnych, działając niezdecydowanie i bez wyobraźni. Co prawda inny desant, przeprowadzony 23 kwietnia 1917 roku na bazę niemieckich okrętów podwodnych w Zeebrugge w Belgii, zakończył się sukcesem, ale była to operacja na niewielką skalę. Kilkudziesięciu żołnierzy z 4. batalionu Royal Marines zdołało zniszczyć lub zablokować wiele urządzeń portowych. Przez całą pierwszą wojnę Brytyjczycy rozbudowywali wojska inwazyjne, które w 1918 roku liczyły 55 tysięcy żołnierzy, ale w czasie pokoju siły te zmalały do 15 tysięcy żołnierzy piechoty morskiej Royal Marines. W latach 30. Fort Cumberland działało Centrum Rozwoju i Szkolenia, które opracowało trzy typy bardzo nieudanych okrętów desantowych. Ćwiczenia przeprowadzone w rejonie Slapeton Sands w 1938 zakończyły się kompletnym fiaskiem, ale niepowodzeniami rząd brytyjski się nie przejmował. W 1939 roku brytyjski korpus ekspedycyjny został sprawnie przewieziony do francuskich portów i zdawało się, że wojska amfibijne nie będą potrzebne. Dopiero klęska Francji w czerwcu 1940 roku i ewakuacja spod Dunkierki nakazały Brytyjczykom powrócić do idei stworzenia pojazdów i wojsk zdolnych do dokonania morskiej inwazji na kontynent. Admiralicja zamówiła w brytyjskich stoczniach 178, zaś w amerykańskich 136 jednostek desantowych umożliwiających przewiezienie żołnierzy z dużych okrętów na brzeg. Jednakże w połowie 1942 roku było ich za mało. Nie należało też liczyć na Amerykanów. Bruck, doskonale znający słabość brytyjskiej armii, nie wierzył, aby sojusznicy, którzy zaledwie kilka miesięcy wcześniej ocknęli się z błogiego snu o pokoju, mogli wystawić silną, dobrze wyszkoloną i wyposażoną armię inwazyjną. Znał raport brytyjskiego przedstawiciela wojskowego w Waszyngtonie, generała Johna Deala, który pisał: ten kraj, czyli Stany Zjednoczone, jest najlepiej przygotowany do pokoju, jak tylko możesz sobie wyobrazić. Obecnie ten kraj nie ma, powtarzam, nie ma najmniejszego pojęcia, co oznacza wojna. Prawdopodobnie w przyszłości dokonają rzeczy wielkich, ale obecnie cała organizacja sił zbrojnych pochodzi z czasów George'a Washingtona. Deal nie wspominał w swoim raporcie o morale amerykańskich sił zbrojnych, które po dotkliwych klęskach na Pacyfiku załamało się. Trudno było sobie wyobrazić, że w atmosferze przygnębienia po Pearl Harbor i utracie Filipin setki tysięcy młodych ludzi wyruszą ochoczo, z wiarą w zwycięstwo do Europy. Wyruszą? Ale jak? Wody Atlantyku roiły się od niemieckich okrętów podwodnych. Był to czas ich największych sukcesów. U-boty posłały na dno 1160 alianckich i neutralnych statków. Brytyjczycy i Amerykanie wzmacniali obronę, ale nie mogli się spodziewać, że do połowy roku usuną niebezpieczeństwo, jakim dla ich konwojów byłyby niemieckie okręty podwodne, które dość skutecznie mogły uniemożliwić zgromadzenie Wielkiej Brytanii wojsk i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwazji. Jeżeli nawet aliantom udałoby się kosztem wielkich strat przerzucić do Wielkiej Brytanii żołnierzy i sprzęt inwazyjny, to jak wedrzeć się na francuski brzeg? Na wielu odcinkach chroniły go bunkry i działa wału atlantyckiego. Nie one jednak były najgroźniejsze. W połowie 1942 roku Luftwaffe miała 4942 samoloty bojowe, z których 69% pozostawało w gotowości bojowej. Mniej więcej połowa z nich stacjonowała na froncie wschodnim, reszta w Niemczech, Europie Zachodniej i w rejonie Morza Śródziemnego. Brytyjczycy mogli rzucić na szale potężną marynarkę wojenną, ale wysłanie okrętów na kanał La Manche wobec siły niemieckiego lotnictwa byłoby przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Kilka miesięcy wcześniej w rejonie Kuantan na Malajach boleśnie przekonali się, jak niewiele znaczą najpotężniejsze nawet okręty wobec bombowców. 10 grudnia 1941 roku dwa pancerniki Prince of Wales oraz Repulse zostały zaatakowane przez japońskie bombowce i samoloty torpedowe, które zrzuciły łącznie 48 torped. Repulse zatonął o godzinie 12.33 po 11 minutach od pierwszego trafienia torpedą. Łącznie ugodziło go 5 torped, pociągając na dno 513 osób. Niszczyciele wyratowały 796 członków załogi. Prince of Wales, trafiony 6 torpedami, poszedł pod wodę o godzinie 13.20 z 325 marynarzami na pokładzie. Japończycy stracili 4 samoloty. Kapitan, który atakuje nadbrzeżne baterie, jest szaleńcem, powiedział wielki admirał Nelson i jego brytyjscy następcy dokładnie te słowa pamiętali. Nie wystarczyło wysłać do boju najsilniejsze nawet ugrupowanie wojsk desantowych, gdyż zawsze wróg broniący się na lądzie miał nad nim przewagę. Inwazja musiała być poprzedzona długotrwałymi przygotowaniami, pracą tajnych służb, które wprowadzałyby Niemców w błąd co do miejsca lądowania, nalotami na niemieckie fabryki w celu obezwładnienia przemysłu zbrojeniowego i wyniszczenia Luftwaffe, atakami na wybrzeża Morza Śródziemnego, aby zmusić Niemców do rozproszenia sił. Jednak Amerykanie nie chcieli słuchać tych argumentów. Uważali, że siła dywizji sprzymierzonych będzie tak duża, iż Niemcy będą musieli się cofnąć. Generał Marshall żądał, aby prezydent Roosevelt popierał go z całego serca, aby wojska angloamerykańskie ruszyły do frontalnego ataku na Francję. Brooke w swoim pamiętniku zapisał: w świetle obecnej sytuacji plan inwazji we wrześniu 1942 roku jest po prostu fantastyczny. Nie mógł jednak powiedzieć Amerykanom nie. Wielka Brytania była bardzo uzależniona od szczodrości bogatego krewnego zza oceanu. Dostawy ze Stanów Zjednoczonych miały istotne znaczenie dla brytyjskiej gospodarki i potencjału obronnego. Kredyty i transport materiałów w ramach Lend-Lease'u ratowały Wielką Brytanię w najtrudniejszym dla niej okresie wojny w roku 1941, a później nabierały coraz większego znaczenia. Na przykład w 1941 roku co 10 pocisk wystrzelony przez żołnierza brytyjskiego pochodził z amerykańskich fabryk. W 1943 już co 3 pocisk był wyprodukowany w USA. W 1942 roku brytyjska 8. Armia w Egipcie z utęsknieniem oczekiwała na transport amerykańskich czołgów M3 Grant, które choć nie dorównywały niemieckim, przewyższały brytyjskie. Wkrótce połowa wszystkich czołgów w brytyjskich dywizjach pancernych pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Royal Navy potrzebowała amerykańskich okrętów i amerykańskich stoczni, aby tam budować i remontować swoje jednostki. Lotnictwo morskie było całkowicie uzależnione od dostaw samolotów myśliwsko-bombowych Corsair i rozpoznawczych Catalina. Royal Air Force wyczekiwały na dostawy doskonałych samolotów transportowych Dakota, lekkich bombowców, szturmowców i myśliwców. Obydwa państwa połączyły się w ogromnym wysiłku wojennym i każdy z brytyjskich generałów rozumiał, że tego splotu nie może naruszyć w imię najlepiej pojętego interesu swojej ojczyzny. Brooke nie mógł powiedzieć nie. Nie mógł również zgodzić się na przedsięwzięcie, które w jego ocenie było szaleństwem. Zdawało się, że jest to sytuacja bez wyjścia, a jednak Brooke i Churchill, znając wcześniej zapędy Amerykanów, opracowali plan, który pozwalał uniknąć sporu, a w każdym razie odsunąć w czasie podjęcie ostatecznej decyzji co do inwazji na kontynent europejski. Odroczenie inwazji na Francję Brooke chciał osiągnąć, zgadzając się na lądowanie we Francji, ale nie masy wojsk inwazyjnych, jak tego chcieli amerykańscy autorzy planu Sledgehammer, lecz stosunkowo niewielkiego oddziału realizującego zadania rozpoznawcze. Tak zakończyła się konferencja w gmachu Ministerstwa Wojny. Kompletnym nieporozumieniem. Generał Marshall wychodził z sali całkowicie przekonany, że przełamał niechęć sojuszników do dokonania inwazji na północną Francję. Umocnił się w tym przekonaniu podczas spotkania z premierem Churchillem 14 kwietnia i wkrótce potem powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie natychmiast poinformował prezydenta o pozytywnych wynikach londyńskich rokowań. W Londynie brytyjscy planiści pod dowództwem generała Montgomery'ego przystąpili do planowania akcji kilku tysięcy żołnierzy, którzy mieli wylądować na wybrzeżu Francji w rejonie portu Dieppe. Zakładali, że w tej niewielkiej operacji wezmą udział dwie brygady z kanadyjskiej drugiej dywizji, wspierane przez niewielki oddział komandosów brytyjskich i 28 nowych czołgów Churchill. Z morza miało ich wspierać 200 okrętów, wśród których największymi jednostkami miały być niszczyciele, a z powietrza 200 samolotów RAF-u. Niewiele. Co dwie brygady i 28 czołgów mogło zdziałać na francuskim wybrzeżu, gdzie Niemcy w ciągu 6 godzin mogli wprowadzić do walki dywizję pancerną liczącą około 300 czołgów. Plan zakładał, że żołnierze alianccy zniszczą urządzenia w niewielkim porcie, schwytają paru Niemców, może zdobędą jakąś maszynę szyfrującą Enigma, rozejrzą się po okolicy, aby zaobserwować, jak zorganizowana jest obrona wybrzeża i po półtora, dwóch dniach powrócą do Anglii. Tymczasem w Waszyngtonie generał Marshall kreślił główne kierunki wielkiej operacji Bolero, przerzucenia do Wielkiej Brytanii żołnierzy i sprzętu niezbędnego do zwycięskiego podboju wybrzeży Francji. Prezydent Roosevelt natychmiast zawiadomił Stalina, że alianci zachodni planują utworzenie drugiego frontu we wrześniu 1942 roku. W czerwcu do Londynu przybył generał Dwight Eisenhower, który jako głównodowodzący europejskim teatrem działań Armii Stanów Zjednoczonych, ITO USA, miał doglądać przygotowań do wielkiej operacji inwazyjnej Sledgehammer. Brytyjczycy przyjęli go chłodno. Nie robił na nich wrażenia oficer, którego doświadczenie bojowe było równe zeru. Największą jednostką, jaką dowodził, był pułk czołgów, który nie oddał ani jednego strzału w walce, a znajomość problemów europejskich generała Eisenhowera sprowadzała się do wiedzy nabytej w czasie zbierania materiałów do książki o amerykańskich pomnikach wojennych w Europie. On jednak nie przejmował się pełnym wyższości dystansem, jaki prezentowali wobec niego brytyjscy oficerowie. Uważał ich za dziwaków, przeczulonych na punkcie tajemnicy wojskowej i operacji specjalnych. Jednak łączyło ich jedno. Eisenhower również uważał pomysł dokonania inwazji w 1942 roku za przedwczesny, a niemiecką obronę we Francji za zbyt silną. Był późny majowy wieczór. Premier Winston Churchill zszedł do schronu pod masywnym budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jasno oświetlony wąski korytarz z metalowymi drzwiami przywodził mu zawsze na myśl najtrudniejsze dni 1940 roku, gdy na Londyn sypały się niemieckie bomby i nikt nie wiedział, czy Brytyjczykom uda się przetrzymać tę nawałnicę. Naloty w 1942 roku były już rzadsze, ale Churchill lubił spędzać czas w podziemnym bunkrze. Absolutna cisza i nastrój tego pomieszczenia tworzyły atmosferę skupienia sprzyjającą intelektualnej grze wojennej, jakiej oddawał się z wielkim zapałem. Otworzył ciemnobrązowe drzwi i wszedł do swojego pokoju wyłożonego zielonkawym dywanem. Zdjął marynarkę, powiesił ją na wieszaku stojącym przy drzwiach i skierował się w stronę dużego biurka, nad którym wisiała ogromna mapa Europy. U drzwi rozległo się pukanie. Generał Brooke, sir. Młody żołnierz czekał na pozwolenie wpuszczenia gościa. Tak, tak, niech wejdzie. Churchill uniósł pokrywkę drewnianego pudełka, w którym przechowywał cygara. Wybrał jedno, obciął koniec w mosiężnej gilotynie i zapalił. Wkrótce pokój napełnił się kłębami dymu, co przypomniało premierowi, że obiecywał sobie nie palić w małym pomieszczeniu, gdzie wentylacja nie działała najlepiej. Nigdy jednak nie dotrzymywał takich przyrzeczeń. — Niech pan siada. Churchill wskazał na fotel przed biurkiem, a sam usadowił się za nim. — Czy zna pan ostatnie doniesienia z Waszyngtonu? — Czy myśli pan o opinii generała Marszala? — Tak. Marszał uważa, że Rosjanie nie przetrzymają niemieckiej ofensywy. Churchill zwrócił się w stronę mapy i zaczął wyszukiwać wzrokiem rejonów niemieckich uderzeń. Faktem jest, że daleko zaszli, dodał po chwili. Według naszych ocen Armia Czerwona straciła w maju i w czerwcu tego roku około 250 tysięcy żołnierzy, ale jednocześnie jej liczebność niemalże się podwoiła w stosunku do końca 1941 roku, kiedy Rosjanie mieli pod bronią około 2,5 miliona żołnierzy. Bardzo szybko rośnie produkcja zbrojeniowa, ponieważ zakłady ewakuowane za Ural już podjęły normalną pracę. Oczywiście postępy wojsk niemieckich mogą niepokoić, ale im dalej zapuszczają się w głąb Rosji, tym trudniejsza staje się ich sytuacja logistyczna. Oddziały partyzanckie działające na tyłach liczą obecnie około 250 tysięcy ludzi kierowanych przez Kreml. Niemieckie linie komunikacyjne wydłużają się, a jednocześnie dywizje są rozpraszane na ogromnym froncie o długości około 2,5 tysiąca mil. Panie premierze, nie zgadzam się z opinią generała Marszala, że Rosjanom grozi całkowita klęska. Zakończył swój wywód Brooke. Jednym słowem, uważa pan, że inwazja naszych wojsk na kontynent, która zmusiłaby Niemców do przerzucenia z frontu wschodniego części wojsk, nie jest konieczna. Uważam, powiedział z naciskiem Brooke, że przedwczesne otwarcie frontu zachodniego może jedynie zakończyć się potworną jatką, która zredukuje do minimum szanse na ostateczne zwycięstwo. Roosevelt nalega. Bez wątpienia pod wpływem Marszala. W tonie, jakim Brooke wymawiał nazwisko swojego adwersarza, można było wyczuć wyraźną antypatię lub Hopkinsa. Uważam, że co najwyżej możemy przeprowadzić duży rajd na francuskie wybrzeże. W ten sposób odciągniemy z frontu wschodniego pewne siły Luftwaffe. Sądzę jednak, że rozwój sytuacji w Afryce Północnej skłoni Roosevelta do przyjęcia naszego projektu dokonania inwazji w tamtym rejonie. To był plan, który Churchill pieczołowicie hołubił. Inwazja wojsk angloamerykańskich na wybrzeże Afryki Północnej pozwoliłaby zrealizować wiele celów za jednym zamachem. Przede wszystkim dawała szansę rozgromienia wojsk niemiecko-włoskich zagrażających Kairowi, pozwalała Brytanii objąć w mocne władanie wybrzeża Morza Śródziemnego, przez które prowadziły najważniejsze szlaki komunikacyjne do brytyjskich kolonii na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Dawała bazę, z której mogły wyruszyć wojsko do Europy, najpierw do Włoch, a później na Bałkany, aby stamtąd rozpocząć zwycięski marsz na Berlin. Stalin był dobrze poinformowany o planach i nastrojach rządu brytyjskiego przez swoich agentów, znakomicie uplasowanych na najwyższych piętrach brytyjskiej władzy i tajnych służb. Jemu nie zależało na sukcesie wojsk alianckich we Francji. Wystarczało, żeby alianci zaczęli się przygotowywać, co zmusiłoby Hitlera do odesłania wielu dywizji z frontu wschodniego do obrony brzegów Francji. Gdyby rozpoczęły się walki, wówczas jeszcze więcej wojsk niemieckich musiałoby pojechać na zachód, dając Armii Czerwonej odetchnąć. Wzmagał więc presję na Roosevelta, aby ten skłonił Churchilla do jak najszybszej inwazji. Z taką misją wyruszył z Moskwy ludowy komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Pierwszym jego przystankiem był Londyn, gdzie osobisty samolot Mołotowa, P-8, wylądował po południu 20 maja 1942 roku. Churchill nie starał się nawet ukryć swojej niechęci wobec planu szybkiego utworzenia drugiego frontu w Europie Zachodniej. Czynimy przygotowania do lądowania na kontynencie w sierpniu lub we wrześniu 1942 roku. Te słowa Churchilla były pustą deklaracją i nie miały żadnego znaczenia. Jak już wyjaśniono, głównym czynnikiem ograniczającym wielkość operacji inwazyjnej jest brak specjalnych okrętów desantowych. Zrozumiałe jest, że nie byłoby z korzyścią dla Rosjan ani dla aliantów w całości podejmowanie akcji inwazyjnej za wszelką cenę, akcji, która zakończyłaby się katastrofą, dając nieprzyjacielowi okazję do chwały z powodu naszej klęski. Jest niemożliwe określenie, kiedy sytuacja dojrzeje do przeprowadzenia takiej operacji. Z tego względu nie możemy w tej sprawie składać żadnych obietnic. To zdanie wypowiedział ze szczególnym naciskiem. Ale jeżeli będzie to możliwe i uzasadnione, nie zawahamy się przed wprowadzeniem w życie naszych planów. Mołotow liczył jednak na to, że prezydent Roosevelt zmusi niechętnego sojusznika z Londynu do uderzenia na kontynent. W czasie rozmowy z prezydentem w Białym Domu, gdzie dotarł 30 maja, powiedział: jeżeli przełoży pan decyzję dokonania inwazji na Europę, będzie pan musiał ewentualnie przejąć cały ciężar wojny, a gdy Hitler stanie się niekwestionowanym panem kontynentu, przyszły rok będzie bez wątpienia znacznie gorszy niż obecny do przeprowadzenia inwazji. Mołotow wiedział, jakimi argumentami się posłużyć. Wywiad radziecki informował go, że prezydent bardzo obawia się załamania Związku Radzieckiego. Roosevelt zwrócił się do generała Marszala z pytaniem, czy przygotowania do inwazji są już zaawansowane w takim stopniu, aby można było zapewnić Stalina, że stanie się to w najbliższym czasie. Tak, odpowiedział Marszal. Nie zmieniło się nic od czasu jego ostatniej konferencji w Londynie, gdy, jak sądził, uzyskał zapewnienie, że inwazja się odbędzie. Upoważniam pana do poinformowania pana Stalina, że oczekujemy utworzenia drugiego frontu w tym roku, powiedział prezydent do Mołotowa. Nie tylko Stalin poważnie potraktował tę zapowiedź. Również Hitler bardzo obawiał się uderzenia wojsk angloamerykańskich. W dyrektywie z 9 lipca napisał: jako rezultat naszych zwycięstw osiąganych gładko, Anglia może zostać zmuszona do natychmiastowego przeprowadzenia inwazji w celu stworzenia drugiego frontu lub też ryzykuje utracenie Rosji jako politycznego i militarnego czynnika. Z tego względu jest wysoce prawdopodobne, że wkrótce nastąpią nieprzyjacielskie inwazje w rejonie OB West, przede wszystkim na brzegu kanału La Manche, w rejonie między Dieppe i Havrem w Normandii, gdyż obszary te znajdują się w zasięgu nieprzyjacielskich samolotów myśliwskich oraz ze względu na to, że leżą w zasięgu większości okrętów inwazyjnych. Churchill wiedział, że nie może pozostawić Roosevelta pod wrażeniem, jakie mogła wywrzeć na nim rozmowa z Mołotowem. Wysłał natychmiast do Waszyngtonu lorda Louisa Mountbattena, aby ten wyjaśnił brytyjskie stanowisko. Raport, jaki nadesłał brytyjski wysłannik, wskazywał, że prezydent jest pod silnym wpływem marszala i ministra wojny Henry'ego Stimsona, przekonanych o konieczności dokonania inwazji. Należało więc jak najszybciej przeciwstawić się tej koncepcji. 17 czerwca Churchill i generał Brooke wyruszyli do Stanów Zjednoczonych. Brytyjski premier nie zamierzał prowadzić dyskusji, nie mając w zanadrzu kompromisowego rozwiązania. Wychodził z założenia, że odrzucając możliwość inwazji na Europę, musi jednocześnie przedstawić prezydentowi alternatywę. Przygotował memorandum w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że tego roku nie powinno dojść do dużej akcji inwazyjnej na francuskim wybrzeżu. Ale co innego możemy zrobić? Czy możemy pozwolić sobie na bezczynność na Atlantyckim Teatrze Wojny przez cały 1942 rok? Czy nie powinniśmy przygotować w ramach struktury Bolero operacji, w której wyniku uzyskalibyśmy przewagę, a także bezpośrednio lub pośrednio zdjęlibyśmy ciężar prowadzenia wojny z Rosji? Powinniśmy przestudiować operacje we francuskiej Afryce Północno-Zachodniej. Spotkanie w Białym Domu rozpoczęło się 21 czerwca o godzinie 16.30. Za owalnym stołem w sali konferencyjnej zasiedli po jednej stronie prezydent Roosevelt, generał Marshall i Harry Hopkins. Po drugiej stronie zajęli miejsca Churchill, Brooke i generał John Deal. Ucichły wstępne grzecznościowe formułki i w tym momencie do sali wszedł jeden z sekretarzy. Podał prezydentowi kartkę papieru. Roosevelt przebiegł ją wzrokiem i bez słowa przekazał Churchillowi. Ten długo wpatrywał się w tekst. Widać było, że cała misterna konstrukcja negocjacji, które chciał prowadzić, zawaliła się w okamgnieniu. Na kartce zanotowano tylko jedną informację. Tobruk został zdobyty. Tobruk to miasto i port we wschodniej Libii, w odległości 150 km od granicy z Egiptem. Miasto to zdobyła w 1941 roku australijska 6. Dywizja Piechoty, w wyniku czego stało się ono bazą dla brytyjskich operacji. W sierpniu przetransportowano do obrony morzem z Aleksandrii polską samodzielną brygadę strzelców karpackich. W listopadzie 1941 załoga Tobruku wzięła udział w bitwie w rejonie Sidi Rezek. Po 3 tygodniach zaciętych walk Tobruk został deblokowany 10 grudnia 1941 roku przez brytyjską 8. Armię. 21 czerwca 1942 roku twierdza poddała się wojskom niemiecko-włoskim, a 13 listopada wojska Osi po klęsce pod El Alamein wycofały się z twierdzy. Walka o Tobruk to ważne zwycięstwo wojsk niemiecko-włoskich, stwarzając niebezpieczeństwo, że w najbliższym czasie wojska Osi mogą wedrzeć się do Egiptu. W takiej sytuacji planowanie inwazji na francuską Afrykę Północno-Zachodnią było nierealne. Ponadto Churchill przyjął bardzo boleśnie fakt, że o klęsce swoich wojsk dowiedział się od Amerykanów, a nie z własnych źródeł. Niewiele pozostało mu do powiedzenia, aby uzasadnić niechęć wobec planu inwazji na wybrzeże francuskie. Mógł jedynie roztaczać wizję totalnej klęski, rzeki krwi, w jaką zamieni się kanał La Manche, oraz przypominać prezydentowi, że ta wojna, w odróżnieniu od I wojny światowej, miała nie być morderczą wymianą ciosów między ogromnymi armiami, lecz przemyślaną grą sił morskich i powietrznych. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma szósta. Koniec ścieżki drugiej.